Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na audycję Szukając Słowa Bożego. Pragniemy w tę uroczystość objawienia Pańskiego, która przypada tym razem w piątek, a w każdy piątek w ramach tych audycji pragniemy już przygotowywać się do przeżywania zbliżającej się niedzieli. Najbliższą niedzielą będzie niedziela Chrztu Pańskiego. Chcemy wniknąć w tajniki Bożego Słowa. Chcemy w tym Bożym Słowie szukać światło dla każdego z nas. Na początku naszego spotkania ze Słowem Bożym potrzeba nam pokory naszych serc, naszych umysłów. Prośmy Ducha Świętego, aby usposobił nasze umysły, nasze serce do przyjęcia Świętego Słowa Bożego.
Vieni Santo Spirito, cielo, un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori. Dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, nel pianto conforto. Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Luce beatissima, invadi fino all'intimo il cuore dei tuoi fedeli, il cuore. Drizza ciò che è sviato. Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. solo in te confidano i tuoi santi doni, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia, dona eterna gioia. Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori.
Chrzest, który przyjął Jezus w rzece Jordan, jest nie tylko chrztem pokuty, lecz znakiem prawdziwego oczyszczenia. Oczyszczenia sakramentalnego z powszechnego grzechu ludzkości. Chrzest ten winien również przyjąć każdy wierny dla osiągnięcia zbawienia wiecznego. Prawda o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, stanowi w samoobjawieniu się Boga centralny punkt, poprzez który odsłania się niewysłowiona tajemnica Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Tajemnica ta zawarta jest również w teofanii związanej z chrztem Jezusa w Jordanie, kiedy Ojciec przez głos przychodzący z wysokości daje świadectwo o Synu umiłowanym, a świadectwu temu towarzyszy Duch wstępujący na Jezusa pod postacią gołębicy. W niedzielę Chrztu Pańskiego chcemy pogłębiać tajemnicę objawienia się Boga w Jezusie. Nad Jordanem dokonuje się prawdziwa teofania. To jest cel, do którego dojdziemy w naszych dzisiejszych czytaniach. Kościół dzisiaj, w niedzielę Chrztu Pańskiego, proponuje nam jako pierwsze czytanie fragment z Księgi proroka Izajasza, rozdział 51, wiersze 1-11. Wysłuchajmy. To mówi Pan: o, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemię, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Przepowiednia proroka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, mówi o wiecznym przymierzu, jakie Bóg proponuje ludowi. Jego orędzie adresuje do wszystkich, a zwłaszcza do ludzi ubogich, zgłodniałych, ludzi spragnionych. To zatem obraz eschatologicznej uczty czasów mesjańskich. Bóg pragnie, aby przypomniano sobie o obietnicach, jakie zostały złożone ojcom Abrahamowi i Dawidowi, których naród wybrany stał się dziedzicem. Ponadto Bóg pragnie także, aby pomyślano o powrocie z niewoli babilońskiej, o konieczności otwarcia serc na nawrócenie i o przyjęciu jego przebaczenia. I tak oto stoimy przed swego rodzaju teologią ubogich, tych, którzy potrzebują Boga. Oddają się Mu z pełnym i bezgranicznym zaufaniem i absolutnie bez reszty. Deuteroizajasz wyraża swoje myśli, odwołując się do obrazu uczty, która jest czasem radości, szczęścia i zaspokojenie ludzkich pragnień. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc w takowej uczcie uczestniczyć, jest słuchanie słów Boga. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Te słowa Pana są prawdziwym źródłem życia i mądrości. Słowo Boże jest nadto skuteczne i w czyn obraca to, o czym wcześniej mówiło. Podobnie jak ten deszcz, który spada z nieba, i który powraca dopiero wówczas, gdy spełni swoją misję, gdy nawodni ziemię. Aby to zrozumieć, trzeba jedynie powrócić pamięcią do historii z przeszłości, która jest mistrzynią życia. Choćby do tej historii Abrahama, którego przymierze zawarte z Bogiem było silnym i wymownym świadectwem dla jego ludu, a opierało się na wewnętrznym przekonaniu ludu i na wierności w miłości. Oto jednak nadszedł czas odnowy przymierza z Bogiem. Teraz wszystkie narody przybędą do Jerozolimy, gdyż zostaną pociągnięte świętością życia ludu, który pozostaje wierny Bożym planom. Tak bowiem dokona się prawdziwe nawrócenie wszystkich, dzięki czemu wszyscy żyć będą w jedności z Bogiem, bez konieczności szukania fałszywych dróg tego życia. Apostolskich święty Piotr wspomina o namaszczeniu otrzymanym przez Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jak olej wsiąka w drewno, inne materie, tak samo Duch Święty przenika całą istotę Jezusa Mesjasza, udzielając Mu zbawczej mocy uzdrawiania ciał i dusz. Przez namaszczenie Duchem Świętym Ojciec dokonał mesjańskiej konsekracji Syna. Posłuchajmy teraz drugiego czytania z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Słuchajmy się słowa dzisiejszej Ewangelii, a są to słowa z Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Thank you. drodzy słuchacze, w życiu Jezusa, Jezusa Mesjasza, tego, który został konsekrowany namaszczeniem Ducha Świętego, można wyróżnić szczególnie ważne momenty, w których Duch Święty objawia się jako osoba najściślej związana z człowieczeństwem i misją Chrystusa. Pierwszym takim momentem jest to moment tej tajemnicy, którą przeżywamy obecnie. Jest to tajemnica wcielenia. Przez wcielenie, które dokonuje się przez poczęcie i narodzenie Jezusa z Maryi Dziewicy właśnie za sprawą Ducha Świętego. A tym drugim momentem, w którym obecność i działanie Ducha Świętego ujawniają się ze szczególną wyrazistością, jest chrzest Jezusa w Jordanie. Wszyscy ewangeliści to wydarzenie relacjonują. Opis u wszystkich synoptyków, historyczność faktu chrztu Jezusa nie podlega żadnej wątpliwości. Za autentycznością chrztu przemawiają obok świadectw ewangelistów i pierwotnej katechezy w Dziejach Apostolskich nawet niektóre apokryfy, jak na przykład Ewangelia Ebionitów i Ewangelia Hebrajczyków. Przekonywująca racja teologiczno-historyczna już w początkach Kościoła chrzest nastręczał trudności pewne teologiczne. Skoro Jan Chrzciciel udzielał chrztu nawrócenia, to czy Jezus potrzebował nawrócenia? Widzimy w tle bardzo poważny problem chrystologiczny. Skoro Jezus przyjął chrzest rąk Jana Chrzciciela, czy zatem Jan nie jest kimś od niego większym? Takie pytania mogą się zrodzić. Modlitwa Jezusa wspomniana u innego ewangelisty Łukasza w momencie chrztu należy do ulubionych tematów tego apostoła. Temat bowiem modlitwy pojawia się bardzo często. Łukasz czyni to oczywiście w sposób zamierzony. Jako jedyny synoptyk zapisał, że Jezus po chrzcie w Jordanie się modlił. A gdy się modlił, otworzyło się niebo. Momentem bardzo charakterystycznym to jest fakt zstąpienia Ducha w postaci cielesnej. Łukasz widzi pewne podobieństwo do zesłania Ducha Świętego. Wtedy bowiem uczniowie trwali również na modlitwie. Pamiętamy te słowa. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Podobieństwo to podkreśla także formuła, jakiej używa się na określenie Ducha Świętego. Zamiast określenia ogólnego Duch lub Duch Boga, używa słów Duch Święty w opisie zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Użyte jest to samo wyrażenie, a więc też to pismo autorstwa świętego Łukasza. Tak więc w Ewangelii Łukasza pierwsze stąpienie Ducha w momencie chrztu zapowiada drugie jego stąpienie w dniu Zielonych Świąt. Mowa jest o teofanii. Teofanii, która dokonuje się nad Jordanem. To najbardziej dyskutowanych zagadnień związanych z chrztem Jezusa należy właśnie teofania. Teos Bóg, faneo ukazywać się, objawiać się. Teofania to objawienie się Boga. Tak należy to słowo tłumaczyć. Z Teofanii, z tego objawienia, odczytujemy teologiczny sens chrztu. Składa się ten chrzest z trzech elementów. Pierwszy stanowi otwarcie niebios, drugi stąpienie Ducha Świętego w postaci jakby gołębicy i trzecie głosu z nieba. Zatrzymajmy się nad pierwszym, otwarcie niebios. W Piśmie Świętym często spotykamy to określenie niebo otwarte. Przy opisach Teofanii, objawienia się Boga. I tak na przykład prorok Ezechiel mówi: działo się to roku 30 dnia 5, 4 miesiąca, gdy znajdowałem się wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. Czy też pamiętamy tę scenę z kamienowania Szczepana. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Niebo oznaczało z jednej strony wszystko to, co jest ponad ziemią. Dlatego też niektóre znaki atmosferyczne, takie jak błyskawice, mogą być określane mianem otwarcia nieba. Z drugiej strony niebo oznaczało mieszkanie Boga. Stamtąd poprzez wizje i cudowne znaki pochodzą objawienia Boże. Między niebem a ziemią istnieje rozdział, który tylko w określonych okolicznościach i z woli Bożej może być usunięty. Uwzględniając te pojęcia przez rozdarcie niebios, tego terminu właśnie użył święty Marek, można rozumieć jakiś błysk światła, podobny do błyskawicy, wskazujący na następującą bezpośrednio potem teofanię. Bóg bowiem według Pisma Świętego mieszka w światłości nieprzystępnej, a Syn Jego jest prawdziwym światłem posłanym na ten świat. I następny moment, drugi, który składa się na teofanię, to zstąpienie Ducha Świętego w postaci jakby gołębicy. W Starym Testamencie Duch Pański oznaczał tajemniczą, dynamiczną, nieosobową siłę Bożą. Uważana ona była za stały dar Boży, udzielany określonym osobom ze względu na ich funkcję i powołanie w posłudze dla ludu Bożego. Pan złożył Ducha Bożego na swego Mesjasza, aby ogłosił prawdziwą religię narodom. To fragment z dzisiejszego pierwszego czytania. Mesjasz przeznaczony do tego, by nieść dobrą nowinę ubogim, otrzyma Ducha Bożego. I te słowa zastosuje Jezus sam do siebie w Ewangelii świętego Łukasza, w tak zwanym wystąpieniu programowym w synagodze w Nazarecie. Gołębica, pod której postacią stąpił Duch, intrygowała egzegetów od pierwszych już wieków. Wielu interpretowało ten tekst dosłownie. Większość jednak utrzymywała, że chodzi tu tylko o pewne porównanie. Taką właśnie interpretację sugeruje sam tekst nie tylko świętego Marka, ale Mateusza, Jana. Używają bowiem oni tego słowa jakby gołębica. Wyrażenie to w postaci cielesnej nie przeciwstawia się temu. Pragnął podkreślić, że fakt ten był postrzegalny, dostrzegalny dla oczu. Był prawdziwą teofanią. Rodzi się pytanie, dlaczego gołębica symbolizuje Ducha Świętego? Jedna z odpowiedzi na to pytanie idzie w kierunku symbolicznego sensu tej informacji przez porównanie do gołębicy Noego. Gołębica Noego po ustąpieniu wód potopu przyniosła gałązkę oliwną jako znak zakończenia kary, bo była zwiastunem pojednania, pokoju i nowych czasów. Podobnie gołębica nad wodami Jordanu zwiastowała koniec czasu oczekiwania i początek zbawienia. Nie niosła już gałązki oliwnej, lecz wskazywała na samego Zbawcę, który jako prawdziwy Noe uratuje swój lud od zatracenia. Jedyna trudność tej interpretacji polega na tym, że gołębica Noego nie była jednak symbolem Ducha Pańskiego. Duch Pański nad wodami z rozdziału z Księgi Rodzaju, porównany do gołębicy, pierwsze i drugie stworzenie w tym zawierają. Właśnie ta druga odpowiedź opiera się na spostrzeżeniu dotyczącym tradycji żydowskiej. Tradycji żydowskiej, dość późnej wprawdzie, istnieje symbolika gołębicy. Duch Pański, który unosił się nad wodami, porównywany był do gołębicy. Mówi się, że może to być echo starożytnej tradycji. Otóż bardzo rzadki termin Rachaw unosił się w Księdze Powtórzonego Prawa odnosi się do orła, który unosi się na swych skrzydłach nad gniazdem z pisklętami. Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je na sobie samym. Tak Pan sam go prowadził, nie było z nim Boga obcego. Zatem istniałaby relacja pomiędzy pierwszym stworzeniem opisanym w Księdze Rodzaju a tym stworzeniem drugim, nowym, zapoczątkowanym przez Chrystusa. Gołębica stępująca z nieba na Jezusa oznacza więc początek nowego stworzenia. Podobnie jak pierwsze stworzenie było pod znakiem Ducha Bożego, który unosił się nad wodami, tak teraz Duch Boży wstępuje na Jezusa i pozostaje na Nim na znak rozpoczęcia inauguracji nowego stworzenia, którego Mesjasz, napełniony Duchem Świętym, jest twórcą i fundamentem. I trzeci moment tej teofanii to głos z nieba. Ukoronowaniem wydarzenia chrztu i teofanii był głos z nieba. W Starym Testamencie głos, podobnie jak otwarcie niebios, należały do sceny powołania prorockiego. I możemy to na przykład zobaczyć u proroka Ezechiela. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego, mówi prorok Ezechiel. A zatem prorok doświadcza wizji. Czytając dalej, jest też drugi element, czyli ten moment otwarcia niebios. Prorok słyszy głos. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczów, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Głos więc w czasie chrztu Chrystusa nawiązuje do sceny powołania. Treść tego głosu: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Taki głos wyszedł z niebios. Pierwsze słowa są nawiązaniem do mesjańskiego psalmu drugiego. Powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Treścią tego psalmu jest intronizacja króla mesjańskiego i jego powszechne panowanie nad narodami. Przymiotnik umiłowany pogłębia znaczenie tej wypowiedzi. W świeckim języku greckim i biblijnym ma on podwójne znaczenie. Umiłowany znaczy godny miłości, drogi, ale także jako synonim jedyny. W tym znaczeniu jest prawie jednoznaczne z janowym terminem syn jednorodzony. Jak rozumieć naturę Teofanii nad Jordanem? Powołując się na powagę Orygenesa, Teofania miała naturę oświecenia wewnętrznego lub wizji wewnętrznej, jaką otrzymał Jezus i ewentualnie Jan Chrzciciel. Opis ewangeliczny przy pomocy wyrażeń symbolicznych, jak na przykład gołębica, chce przedstawić tę jedyną rzeczywistość duchową. Drugi kierunek broni obiektywności i postrzegalności wszystkich elementów Teofanii. Widzi analogię z wizją Pawła pod Damaszkiem. Towarzysze przyszłego apostołu widzieli światłość, ale nie widzieli Pana, słyszeli głos, ale nie rozumieli jego treści. Podobnie miało się z Teofanią nad Jordanem. To, co dało się widzieć i słyszeć, było rzeczywiste i realne, i rzeczywiste jak pod Damaszkiem. Jak pod Damaszkiem Paweł, tak nad Jordanem Jezus i być może Jan Chrzciciel widzieli pewne zjawisko, słyszeli i tylko oni rozumieli pełny jego sens. Większość interpretatorów zwraca uwagę na gatunek literacki opisu chrztu, który jest typową teofanią, ukazującą przyjście Boga z chwałą i mocą. Jaka jest teologia chrztu Jezusowego? Chrzest ten nie udziela Jezusowi nowej godności, której by wcześniej nie posiadał. Nie był przybraniem Jezusa za Syna Bożego, ani też zdobyciem świadomości swego powołania. Chrzest Jezusa nie był chrztem pokuty i nawrócenia. Jezus bowiem od początku był święty i Synem Najwyższego. Chrzest był uroczystym wprowadzeniem Jezusa w działalność mesjańską. Mesjasz, obdarzony pełnią ducha, rozpoczyna działalność zbawczą. Wstępujący na Jezusa duch jest jakby namaszczeniem i oficjalną konsekracją mesjańską. Łukasz podkreśla społeczny charakter chrztu. Jezus nie wyłącza się ze wspólnoty grzeszników, których przyszedł zbawić, lecz włącza się świadomie we wspólnotę, którą zgromadził Jan Chrzciciel. Solidarność z grzesznikami i przyjęcie chrztu z rąk Jana nie oznacza ani grzeszności Jezusa, ani też jego niższości w stosunku do Jana. Wynika to z dialogu Jezusa z Janem, gdzie czytamy to w Ewangelii Mateusza. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Natomiast sens solidarności z grzesznikami wyjaśnia świadectwo Jana Chrzciciela. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jest to aluzja do czwartej pieśni o słudze Jahwe. Wszyscy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Chcemy też to dzisiejsze Słowo Boże zastosować do naszego życia, do naszej codzienności. Kochać Boga w pojedynkę. Mówimy o duchowości indywidualnej, to podstawa. Nasze osobiste życie sakramentalne czyni nas drugim Chrystusem. Jesteśmy na poziomie miłości Pana Boga. Ale odkrywamy, że Chrystus nie żyje sam. Chrystus żyje Duchem Świętym i Ojcem. Jeśli w naszej duchowości nie żyjemy z drugim, z naszymi braćmi, siostrami, żyjąc życiem Boga we wspólnocie, nie wejdziemy do życia z Bogiem. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Niedaleko? To znaczy, nie jesteś jeszcze w Królestwie Boga. Nie jesteś jeszcze w środku, w Jego życiu trynitarnym. Podsumowując scenę z dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka, musimy zauważyć, że postać Jana Chrzciciela, który został ukazany, posiada cechy typowe dla prawdziwego proroka. Jest to człowiek ubogi i surowy, głoszący Słowo Boże, ale niezależny od otaczającego świata. Obca jest też mu panująca mentalność. I tak oto Jezus, będąc wmieszanym w tłum, staje przed Nim, ale Jan Go rozpoznaje i wskazuje na Niego jako na kogoś o wiele mocniejszego od Niego samego. Idzie za Mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. W takiej sytuacji Jezus, jak każdy człowiek, podchodzi zatem do Jana, aby przyjąć chrzest nawrócenia. Z pokorą dzieli tym samym nasz los, los grzeszników, bo także On sam stał się dla nas grzechem, jak powie święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Wówczas daje się słyszeć głos Ojca, kierowany bezpośrednio do Syna, mówiący o Jego czystości i podkreślający Jego boską naturę. Tyś jest Mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Zauważmy, że ludzka i boska natura obecne w Jezusie tworzą ze sobą idealną całość. Oto Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Dlatego też chrzest proponowany przez Jana Chrzciciela różni się od chrztu praktykowanego przez Jezusa. Chrzest Jana to chrzest z wody, natomiast chrzest Jezusa to chrzest z Ducha Świętego. Jezus co prawda przyjął chrzest od Jana, ale gdy wychodził z wody, oto Duch Święty stąpił na Niego i przyodział Go swoją mocą i siłą potrzebną do spełnienia czekającej Go wkrótce misji. To On okazał się sługą pełnym Ducha Bożego, jak mówi prorok Izajasz. Wyszedł jednak z wody nie jak Mojżesz z wód Nilu, ale jako Mesjasz z wód Jordanu. To On poprowadzi swój lud ku urodzajnym pastwiskom pokoju i zbawienia sprawiedliwości. Pragniemy zakończyć modlitwą. Boże nasz i Boże naszych ojców, który posługują się słowami proroka, zachęcasz nas do słuchania Twojego słowa. Dla nas słowa te są wskazaniem na Jezusa, nową świątynię, świątynię mesjańską, z której w przyszłości popłyną dla ludzkości wezbrane rzeki wody żywej. Także słowa wypowiedziane tej treści, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza, są zapowiedzią Kalwarii. Tam zaś z otwartego boku Chrystusa popłynęły krew i woda. Jezus, nasz Bóg, jest najbardziej żywym obrazem miłości Boga do każdego z nas. Niech uroczystość Chrztu Pańskiego będzie dla nas przypomnieniem tego nowego narodzenia się każdego z nas do nowego życia. Teraz zapraszam wszystkich słuchaczy do dzielenia się usłyszanym Słowem Bożym. Może niejednym z nas też Duch Święty rozbudził nowe pragnienia, nowe prawdy odkryliśmy dzięki światłu Słowa, Słowa, które daje Bożą mądrość i które pozwala żyć po Bożemu.
Źródłem wody, wytryskującej górze.
życiu wiecznemu. Buduj Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia strój na pustyni. Bo rozleje wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleje mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twoich potomków. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni. Zawsze prowadzić Cię będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach. Odmłodzi Twoje kości tak, że będziesz jak wzroszony ogród. Jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni.
Odbieramy telefony. Radio Maria, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Boże, Boże Panie Pawle.
Całym, dziękuję i szczęść Boże całej naszej rodzinie również. No więc to, co usłyszałem, wywołuje bardzo rozległą refleksję. Pierwsza rzecz, czas, w którym żyjemy, czyli czas Bożego Narodzenia, bogata nas taką świadomość, że Jezus przynosi z przyjściem na świat przesłanie ubóstwa, no bo skoro Król Wszechświata rodzi się w nędznej szopie, to tylko to może oznaczać, ale potem niesie to przez życie. I moment chrztu w Jordanii jest również tym, powiedzmy, przejawem tego ubóstwa, które Jezus chce nam przekazać, bo On, który jest święty, staje w gronie grzeszników i, jak potem powie święty Paweł, po to, żeby nas tym ubóstwem ubogacić. I na czym polega to ubogacenie? Otóż na świadomości, że umiejętność bycia małym czyni człowieka wielkim, a próba kreowania się na kogoś wielkiego właśnie czyni człowieka małym. Ale jest jeszcze i druga refleksja, która się we mnie pojawiła, bo jest coś takiego jak świadectwo Jana o Jezusie, który mówi, że ten, który mnie posłał, abym chcił wodą, to wszystko, co się wydarzyło, to ja to zobaczyłem i daję świadectwo o Jezusie. I teraz Jezus nazywa Jana Chrzciciela największym spośród narodzonych z niewiast. I tenże Jan Chrzciciel, który znalazł się kiedyś tam, powiedzmy, w jakimś momencie życia w więzieniu, wysyła dwóch swoich uczniów, żeby zapytali Jezusa, czy on jest tym, który miał przyjść, czy też innego mają wypatrywać. I to jest tutaj, mi to pokazuje, powiedzmy, w sumie mizerię ludzkiej kondycji, bo skoro to jest tak wielki człowiek, jak ja jestem mały. Bo Jezus mi potem odpowiada, idźcie i powiedzcie Janowi, coście zobaczyli, i dodaje takie słowa, które są dla nas wskazaniem na całe życie. Błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. No może tyle mojej refleksji. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Pawle. Pozdrawiam serdecznie. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Bóg zapłać, Ojcze Zdzisławy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witamy.
Zobaczcie, ojciec już tak wyczerpał, że się obawiam, że już ani nie będzie jednego przecinka do dopowiedzenia, no ale jeżeli już ma być to komplementarne, to chociaż trochę. No w każdym razie tutaj, no cóż, taka ojciec bardzo dużo mówił o tych elementach antropomorfizujących, które rzeczywiście może nie są tam jakoś najistotniejsze, ale my ludzie w tajemnicy wcielenia właściwie no potrzebujemy tej wizji. Potrzebujemy tego nieba otwartego, pomimo że Królestwo Boże to jest jak ziarko gorczycy, ono tam się wszystko już mieści, tam już nie trzeba żadnych nawet obrazów, ale one są dla nas potrzebne. Natomiast to, co bym jeszcze dodał, to no cóż, no Pan Jezus mówi, Jan mówi do Pana Jezusa, to Ty przychodzisz do mnie, żebym ja Ci udzielił chrztu? No to na to trzeba było zwrócić bardzo uwagę, a Pan Jezus przecież nie wchodzi do tej wody po to, żeby oczyszczać się, tylko po to, żeby wchodząc tam uświęcić ją właśnie do tego, co przypominałem czasem, o czym mówił Ojciec Święty w Banialuka, tam Święty Augustyn mówi, że przez wszech święty bracia Chrystusem jesteście. Powtarzam wam jeszcze raz, Chrystusem jesteście. Dlatego proszę Ojca, w tej kulturze Kościoła Wschodniego, jutro tam się zaczyna to Boże Narodzenie, ale oni mają, u nich właściwie epifania to jest teofania. To chrzest Pana Jezusa jest jeszcze czymś silniejszym liturgicznie od objawienia się Pana Jezusa w tym święcie, który my obchodzimy właśnie jako święto Trzech Króli. Oni to niezwykle, to my tu się musimy jakoś nawzajem w tej sprawie ubogacać. To są rzeczy ogromnie ważne i to mówię, no po prostu chodzi o to, że w tych dramatycznych naszych historiach ludzkich trzeba zawsze pamiętać, że my właśnie dzięki temu, że Chrystus takiego gestu dokonał, mimo tej naszej ludzkiej nędzy, to właściwie On nas, jakby powiedzieć, no skazał na zbawienie, no. On nas wskazał na zbawienie, chyba że ktoś, jak mówił ojciec Pio Święty, chyba że ktoś wyjątkowo, wybitnie nie będzie chciał być zbawiony. No. Powie, że absolutnie nie chcę, ale to jest oczywiście jakaś folia, to jest coś, co się w ogóle nawet w głowie w pewnym sensie nie mieści. Dlatego mówię, no ja jestem ogromnie wdzięczny ojcu, że ojciec już to tak bardzo nam w tym komentarzu dociekliwie. I właściwie może jeszcze jedna taka myśl, tam jest ten początek, ja go nie miałem tu w Oremusie moim, tam ojciec tego Izajasza cytował 55:1, gdzie jest mowa przyjdźcie, no i tam pada paradoksalne określenie, kupujcie, bez pieniędzy kupujcie, wino, mleko i tak dalej. I tu jest ta ogromna nadzieja, ta chrześcijańska nadzieja i to mesjańska pieczęć, że tu nie ma bogatych i biednych, no, że to wszyscy są zanurzeni w tym dziele odkupieńczym Chrystusa. No, dlatego przychodźcie i zostawcie te pieniądze, zostawcie te spekulacje, przestańcie już dalej się oszukiwać nawzajem, nie kłamcie, tylko podajcie sobie rękę, pojednajcie się jakoś, starajcie się jakoś systemy również polityczne wyrównywać, bo i tak na końcu będzie ta wspólna uczta. I chodzi o to, żeby ktoś nie został z tej uczty wyproszony, jeżeli taki będzie twardy i powie sobie, że on tego nie chce. To jest niemożliwe. Dlatego no trzeba dziękować za to, że właśnie no Ojciec Święty, jak to ojciec pamięta, on podkreślał, no, że nie tylko ten dzisiejszy dzień Epifanii, ale właściwie ten cykl bożonarodzeniowy zamyka jednak ten chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Dlatego no ja jestem bardzo szczęśliwy, że mój ojciec był w prawosławiu ochrzczony, chociaż to nie, no on o tym nie decydował, to rodzice jego tak decydowali, bo rzeczywiście no zanurzył się też i w tej głębi i potem taki nawet był drobny fakt, no jak nie miałem gdzie mamy pochować, jutro będzie rocznica jej pochówku i jej pogrzebu, no to przyjęli ją dzięki temu na cmentarzu prawosławnym w Warszawie, no. Także to wszystko jest, proszę ojca, wielka łaska Boża, to trzeba pogłębiać, to trzeba jeszcze raz ojca tam przesłuchać, to trzeba się w to jakoś wejść, no i przeżyć tą najbliższą niedzielę jako wielki, wielki dar Boży, że my od tysiąca lat jesteśmy narodem ochrzczonym i tu właściwie nikt nam nie może zagrozić, żadne neopogaństwo, żadne jakaś epifania antychrysta, w żadnym wypadku. To będzie uciążliwe, to będzie dokuczliwe, to będzie nas bolało, ale my się musimy ciągle w tym kościele Jana Pawła II błogosławionego, kardynała Stefana Wyszyńskiego czuć ludźmi właśnie, którzy są do takiej godności wielkiej zostali powołani, że jeszcze mogą głosić światu Boże miłosierdzie. Bóg zapłać, ojcu, bo byśmy te rozmowy do rana nie skończyli. Dziękuję serdecznie za to wszystko i życzę ojcu, żebyśmy jednak zwycięsko pruli w tych naszych tam też krokach, o których tak się dzisiaj przeżywamy bardzo gorąco. Ja myślę, że to się wszystko dobrze skończy. Niech ojciec łaskawie pamięta o mnie w modlitwie. Proszę o błogosławieństwo kapłań i w każdym razie ciągle i jakoś tak się czuję bardzo ojca blisko, tak jakbym sam był redemptorystą. Mniejsza z tym. Ojcze Zdzisławie, Bóg zapłać z całego serca.
Bóg zapłać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pan
Bóg
Panu błogosławi. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja. No, linia niestety padła, rozłączył się ktoś. Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta, te czytania z liturgii na nadchodzącą właśnie niedzielę chrztu pańskiego przede wszystkim budzą w moim sercu taką refleksję o moim chrzcie osobistym. Bardzo się cieszę, że moi rodzice podjęli taką decyzję, kiedy ja jeszcze byłam maleńkim dzieckiem. Bo to znaczy, że już wtedy mnie oddali i zawierzyli i powierzyli Bogu. I wtedy właśnie też już mój chrzest był chrztem tym właśnie i z wody, i z Ducha Świętego. Czyli już Duch Święty też wstąpił na mnie jako mało dziecko i już był w moim wnętrzu, prawda? Oczywiście życie się toczy tak, że my tego na pewno od razu nie rozumiemy. Nasze życie jest pełne upadków, słabości, ale Duch Święty jest duchem nawrócenia, jest duchem przemiany, jest duchem prowadzenia właśnie do Chrystusa i do Boga Ojca. I jest też tym właśnie duchem, który wtedy, kiedy się nawróciłam, to do mnie właśnie objaśniał mi te słowa, że właśnie ja się mogę dzięki Duchowi Świętemu modlić do Boga Ojca, Abba Ojcza. Jednocześnie Duch Święty jak gdyby mówił mi, też przekazywał ten przekaz taki, że jestem też córką umiłowaną Boga, że jestem dzieckiem prawdziwej, nieskończonej miłości Bożej. I Duch Święty też prowadził mnie poprzez do takiej wielkiej właśnie relacji z Bogiem, tej relacji poprzez poznawanie Słowa Bożego, poprzez poznawanie historii zbawienia, objawień ze źródła objawienia, całej pedagogii Bożej. Ale Duch Święty też właśnie jako ten Duch mnie zagrzewa do tego, żebym właśnie głosiła o Chrystusie słowo i żebym też dawała świadectwo, żebym miała odwagę, żebym się nie bała, żebym się nie krępowała, że to wyjdzie albo nie wyjdzie, żebym nie potrzebuje się popisywać ani wiedzą, ani tylko faktycznie autentycznym przeżyciem, doświadczeniem spotkania Chrystusa i tego, co Chrystus zdziałał i zrobił w moim życiu. I dlatego to jest bardzo piękny ten właśnie cały chrzest, to ja mam pieczęć. Pieczęć mam już niezmywalną do końca mojego życia i właśnie dziecka Bożego, przynależności do Chrystusa. I chrzest ten właśnie ta niedziela Chrztu Świętego, to namaszczenie Chrystusa, przygotowanie do misji tej mesjańskiej jest właśnie też przypomnieniem mojego takiego jak gdyby obowiązku chrześcijanina i też dawania tego świadectwa, ale takiego, żebym po prostu sobą nie zasłaniała Chrystusa ani dla siebie, ani też dla innych. Właśnie, żebym taka była pokorna i mała jak Jan. To dziękuję bardzo, bo już nie ma czasu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Też ten głos, oba te trzy głosy, myślę, są bardzo praktyczne i też pomagają nam wszystkim konkretnie, jak należy przeżywać tę Ewangelię, szczególnie Ewangelię, jak rozumieć chrzest pański. Ja zakończyłbym fragmentem z książki Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, który czytuje Jana Chryzostoma. Zanurzenie się i wynurzenie są obrazem stąpienia do piekieł i zmartwychwstania. W chrzcie Jezusa widać powtórzenie całej historii nawiązujące do przeszłości i antycypujące przyszłość. Wejście w grzech drugiego jest stąpieniem do inferna. Inferna rozumiemy jako wręcz do piekła. Nie tylko jak u Dantego w roli widza, lecz w roli współcierpiącego, cierpiącego za innych i tym samym przemieniającego cierpienie, obalającego wrota otchłani i je otwierającego. Jest to wejście do domu zła, walka z mocnym, który trzymał człowieka w okowach. A jak bardzo my wszyscy jesteśmy trzymani w okowach bezimiennych potęg, które nami manipulują. Tego mocnego historia świata nie może pokonać własnymi siłami. Zostaje pokonany i związany przez mocniejszego, który jest równy Bogu. Może wziąć na siebie całą winę świata i za nią cierpieć aż do końca, niczego nie tracąc przez swe stąpienie i utożsamienie się z upadłymi. Ta walka jest punktem zwrotnym całego bytu, dającym mu nową strukturę i przygotowującym nowe niebo i nową ziemię. W tym kontekście sakrament chrztu ukazuje się jako dar uczestnictwa w przemieniających świat zmaganiach Jezusa na przełomie życia, który urzeczywistnił się w Jego zanurzeniu i wynurzeniu. I my również, dzięki Chrztu Świętemu, którego otrzymaliśmy, mamy mieć tę nadzieję, że z mocą Bożą możemy zwyciężać złego tego świata. Niech Bóg nas wszystkich prowadzi, niech pomoże nam żyć na co dzień sakramentem Chrztu Świętego. Dziękuję Państwu za cierpliwe trwanie z nami, za zgłębianie Słowa Bożego.